Rozdział drugi. Dzień innowacyjności, sesja kreatywna. Czyta Rafał Szczepanik. Dla jednego z klientów dużego niemieckiego koncernu medialnego wykorzystaliśmy opisaną wcześniej metodę Action Learning do zorganizowania Dnia Innowacyjności. To sesja, podczas której pracownicy spotykają się poza biurem, by wymyślać przydatne dla firmy innowacje. Celem Dnia Innowacyjności może być szukanie rozwiązań dla problemów i wąskich gardeł, może być poszukiwanie optymalizacji, analizowanie nowych szans biznesowych albo zgłaszanie pomysłów na nowe produkty. Organizator warsztatu może uczestnikom narzucić i zawęzić cele np. do tylko jednej tematyki albo pozostawić dowolność, licząc na odważne pomysły z różnych dziedzin. Nasz Dzień Innowacyjności miał kilka modułów. Po pierwsze, oczywiście krótkie otwarcie, przedstawienie celów spotkania, krótki występ prezesa firmy, podkreślenie rangi wydarzenia i oczekiwań wobec uczestników. Po drugie, przemówienie inspiracyjne, techniki kreatywnego myślenia. Opowiadałem grupie o technikach, których będę używać w drugiej części dnia. Myśleniu wieloperspektywicznym, inspirowaniu innowacji poza branżowymi benchmarkami, na przykładzie inspirowania Google Maps, ruchem mrówek. Historię tego wynalazku znajdziesz w dalszej części książki. Czy poszukiwaniu rozwiązań substytucyjnych dla pozornie nierozwiązywalnych problemów, na przykładzie malarii i Billa Gatesa. Wykorzystywaniu ukrytych motywacji odbiorców do wdrażania innowacji i zmian na przykładzie strategii Ryanaira, czy technice dzielenia problemów na podproblemy, a także wprowadzaniu innowacji w modelach biznesowych, na przykładzie ekonomii współdzielenia czy firmy NetSprint. Następnie podzieliłem uczestników, a na sali było ich 60, na kilkuosobowe podgrupy problemowe. Ważne było wymieszanie grup, tak by w każdej grupie znaleźli się przedstawiciele różnych działów i stanowisk. I od tej chwili grupy przez kilka godzin pracowały w swoim gronie. Ta część spotkania składała się z 6 kroków. Krok pierwszy. Grupa wybrała temat lub problem, którym chciała się samodzielnie zająć. Tematy mogą być wcześniej określone, ale przecież można też grupom pozostawić dowolność. Krok drugi. Moderator każdej podgrupy zaproponował swojemu zespołowi przeprowadzenie wstępnej analizy problemu i sytuacji. Zadawał pytania o przyczyny problemu, otoczenie, objawy, istniejące procesy i tym podobne. Miał w tym celu przygotowany wcześniej formularz z pytaniami. To narzędzie ułatwiało mu moderowanie rozmowy. W trzecim kroku generowano pomysły. Nie jest to jednak typowa burza mózgów. Przez 3 kwadranse uczestnicy zrealizowali 5, a czasami nawet 6 szybkich ćwiczeń kreatywnych. Pracowali technikami poznanymi podczas porannego przemówienia inspiracyjnego. Wykorzystanie tych technik pozwalało wymyślić bardziej różnorodne idee i koncepcje. Teraz, po krótkiej przerwie na ochłonięcie, na lunch, zwykle w fazie kreatywnej przecież pojawia się sporo emocji, trzeba ochłonąć, nastąpiła kolejna faza pracy. To ocena i selekcja pomysłów. Analizowane były one przez pryzmat ustalonych wcześniej kryterium i ich ważności. Na przykład budżet nie był najważniejszy, ale dość ważny, a tempo wdrażania tych innowacji było wysoce istotne, choć najistotniejsza była sytuacja konkurencyjna, która pojawi się po wdrożeniu tej innowacji. Kryteria zostały przedstawione przez zarząd i tu akurat on miał ostatnie słowo w doborze wybranych pomysłów. Kolejnym krokiem była praca nad szczegółami. 1-2 pomysły z każdej grupy były wyselekcjonowane do dalszej pracy, więc każda grupa pracowała nad jedną swoją innowacją. W tym momencie nastąpiło rozbicie pomysłów na precyzyjne cele, mierniki, zadania wdrożeniowe i terminy ich realizacji. Kolejnym krokiem była swoista samokrytyczna refleksja. Poprosiłem grupy, by wcielały się w rolę adwokata diabła. Pytałem, co się może nie udać, co się może zepsuć. Nastąpiła analiza ryzyk, zagrożeń, szacowanie budżetu, czasochłonności, trudności organizacyjnych. No i wtedy grupa proponowała stosowne działania prewencyjne czy zabezpieczające. Ostatnia część pracy to już bardziej operacyjne stworzenie graficznego planu działań. W naszym przypadku to był harmonogram Ganta. Na zupełny koniec dnia wszystkie grupy znowu pracowały wspólnie. Każda miała 5 minut, by pozostałym drużynom zaprezentować to, co udało się jej wypracować. Stosowany przez nas układ prezentacji miał pewną konkretną strukturę. Po pierwsze, problem, który został rozwiązany. Po drugie, cel, jaki przez to chciano osiągnąć. Po trzecie, pomysł, o jaki chcemy oprzeć rozwiązanie, na czym polega pomysł. Czwarty krok to główne zadania, z których składać się będzie projekt wdrożenia. Piąty to koszty wdrożenia, a potem szacunkowy termin realizacji projektu i oczekiwane rezultaty. Prosiliśmy grupy, by wszystkie zaprezentowały swoje pomysły według tej struktury, bo ona pozwala innym dobrze zrozumieć, na czym polega wymyślona innowacja i jakie da korzyści biznesowe. Gdy wszystkie pomysły były zaprezentowane, ogłosiliśmy czas na uwagi i opinie. Każdy zespół mógł ocenić, rozwinąć albo zmodyfikować pomysły innych drużyn. Na stoły trafiły więc małe karteczki post-it i długopisy. A oprócz tego na scenie ustawiono tyle skrzynek, ile było pomysłów. Każda grupa mogła teraz zapisać komentarze do wybranych pomysłów, sugestie, podpowiedzi i wrzucić je do odpowiednich skrzynek. Potem kartki zostały odczytane na forum. Mieliśmy na tyle czasu, by to zrobić. Ale mogłyby też zostać po prostu przekazane grupom, by po czasie spotkania już kolejnego dnia zebrały się i przeanalizowały te sugestie. Na zupełny koniec nastąpiło oficjalne, uroczyste zamknięcie wydarzenia, podziękowania od zarządu. Wręczyliśmy też symboliczne upominki za najbardziej oryginalny pomysł. Spotkanie prowadziło kilka osób. Moderator główny, to ja, opiekowałem się całością, energetyzowałem grupę, przedstawiałem inspirujące studia przypadków i prowokowałem do niesztampowego myślenia. Prowadziłem też wstępne przemówienie. Natomiast w czasie pracy w podgrupach chodziłem tylko między stolikami i czasami stawiałem pytania, które inspirowały do innego spojrzenia. Pilnowałem też czasu pracy, otwierałem kolejne etapy pracy, a potem je zamykałem. Druga grupa prowadzących czy współprowadzących to po prostu moderatorzy podgrup. Oni byli zarówno uczestnikami warsztatu, bo brali udział w dyskusjach merytorycznych, zgłaszali pomysły, jak i opiekunami pracy w danej drużynie. Moderator podgrupy stawiał pytania, otwarte jak coach, prowadząc w ten sposób dyskusję do określonego kierunku. Porządkował tę dyskusję, pilnował czasu, przedstawiał też narzędzia porządkujące pracę grupy, na przykład harmonogram Ganta. On też ukierunkowywał myślenie na dany temat, pilnując, by grupa trzymała się tego tematu. We wspomnianym projekcie dla koncernu medialnego moderatorem głównym byłem ja, ale już opiekunami, moderatorami podgrup, menadżerowie firmy klienta. Dlatego 2 tygodnie wcześniej spotkałem się z nimi na krótkim warsztacie i poprowadziłem szkolenie czy też sesję, w czasie której przygotowywałem ich do roli moderatora. W tym czasie grupa moderatorów poznała cel i strukturę Dnia Innowacyjności, swoją rolę, swoje zadania jako moderatora. Zapoznali się też z narzędziami analitycznymi i planistycznymi, z których potem mieli korzystać i dowiedzieli się, co muszą ze swoją grupą wypracować na koniec każdej części warsztatu. Czuli się więc dosyć dobrze przygotowani do takiego coachingowego moderowania spotkania w taki sposób, żeby byli i uczestnikiem, ale też pilnowali porządku w swojej grupie. Grupa też zapoznała się z najczęstszymi błędami moderatorów, z którymi się podzieliłem z tymi kilkoma menadżerami. Efektem Dnia Innowacyjności była lista ponad 100 pomysłów, z których oczywiście tylko część została wyselekcjonowana do dalszej pracy. Te pomysły grupy zostały rozpisane w postaci planów wdrożeniowych. Powstały też zespoły odpowiedzialne za dalszą pracę, więc były osoby odpowiedzialne za wdrażanie tych pomysłów.